Dzisiejsza katecheza będzie trochę krótsza ze względu na to, że przyciągnęło nam się przerwa. A przerwa nam się przyciągnęła dlatego, że zaczęła nam się palić instalacja. Więc módlcie się, żeby kaplica nam nie spłonęła. Znaczy nie nam, ale głupio by było. Szekspir był. William. Napisał wiele utworów, m.in. króla Henryka V. I wybaczcie, że będę was torturował dzisiaj fragmentem, który jest trudny, długi i niezrozumiały, ze względu na to, że to jest jakieś prehistoryczne tłumaczenie. Słuchajcie, sytuacja jest taka. Henryk V gdzieś tam walczy z Francuzami i tak dalej. Nie, oczywiście, ponieważ Anglik pisał, to kto wygrał? No Anglicy oczywiście, Niemcy, tak? W każdym razie Henryk ma zostać królem, nie? I to są jego rozważania na temat ceremonii koronacji. Ten taki jest kontekst. Może nie wygrał z Francuzami, ale tak czy tak ma zostać królem. Dalej na króla. To mówi Henryk V. I życie, i dusze, i wasze długi, i stroskane żony, dzieci i grzechy, zwalcie je na króla. Wszystkim za wszystko musi odpowiadać. Czy Henryk V się cieszy, że zostanie królem? A najważniej nie, bo kiedy zostanie królem, wszyscy będą go za wszystko obwiniać. Zgadza się? Taki jest los króla. I słuchajcie, i nawet żona niezadowolona też będzie winą króla. Generalnie rzecz biorąc, dla króla to jest układ może niezbyt fajny, ale dla całej reszty jest, jak to się mówi, bardzo fajny. Ciężka powinność wielkości bliźniaczka na skargi lada głupca odpowiadać, swe tylko własne czującego troski. Słuchajcie, tak jest. Nie zostajcie nigdy królem, ze względu na to, że to nawet nie chodzi o to, że tam żona niezadowolona, nie? Ale każdy z każdą pierdółką przychodzi do króla i oczekuje, że król co zrobi? Zajmie się nią. Nie we właściwy sposób, ale według oczekiwań tego, kto przychodzi z nią do króla. Iluż rozkoszy musi się król wyrzec, których spokojnie prywatny używa. Prywatny, czyli po prostu zwykły człowiek. Nie, nam się tak wydaje często, ze względu na to, że nie znamy się za bardzo na temacie, że królem jest być fajnie. Henryk V jednak całkowicie inną ma perspektywę na ten temat. Co ma król, czego nie ma i prywatny, prócz jednej pompy zewnętrznego blasku. Tutaj muszę wam wyjaśnić, że to słowo, które u nas jest przetłumaczone jako pompa, w oryginale oznacza ceremonię. Problem jest taki, że ceremonia ma 4 sylaby, a pompa ma tylko 2. Nie? Więc jak to zwykle bywa z poezją, zwłaszcza przekładaną z angielskiego na polski, musimy szukać słów, które nie do końca są adekwatne, ale pasują nam do czego? Do rytmu, do rymu, do taktu i do ośmiozgłoskowca. Prócz jednej ceremonii, zewnętrznego blasku. I teraz słuchajcie, czymże ty jesteś, Bożku, marna ceremonio? Nie? Tutaj, kiedy mówi o ceremonii, Henryk V mówi o ceremonii koronacji. Nie? Nazywa ją marną ceremonią, nazywa ją tylko Bożkiem. Cóż to za Bożek, co smutków śmiertelnych więcej od twoich doznajesz czcicieli? Jakie dochody, jakie twoje zyski? O pompo, czyli o ceremonio, pokaż mi twą chwałę, treść całą pokaż twego uwielbienia. Jest żeś czym innym, jak formą i stopniem budzącym w ludziach trwogę i pokorę. Generalnie rzecz biorąc, Henryk V zastanawia się nad tym, nad tę kwestią. Jest sobie człowiek, żyje sobie spokojnie, nie? Prywatny, jak tutaj czytamy. Ma swoje życie, ma swoje troski, ma swoje radości, ale generalnie rzecz biorąc, dopóki nie zostanie królem, ma przynajmniej na kogo zwalić winę. Nie? Słuchajcie, wszyscy to robimy. Zgadza się, coś nam nie pójdzie i co? Bardzo rzadko my jesteśmy temu winni, zazwyczaj winny jest ktoś inien. Inien. Kaczyński na przykład, nie? Albo Putin, albo Tusk, albo ktoś inny podobny, nie? Słuchajcie, to jest naprawdę błogosławieństwa bycia prywatnym człowiekiem, że może zwalić winę za wszystko, nawet za co? Ocieplenie klimatu na Tuska, na Kaczyńskiego, na Putina, na Trumpa i albo na Berniego Sandersa. Dlaczego? Bo... Nie, tą piosenkę pisał ktoś, kto nie zna się na temacie. Henryk V znał się na temacie. Szekspir znał się na temacie ze względu na to, że obracał się gdzieś tam w kręgach dworskich i mówi, słuchajcie, po co to wszystko? I Henryk V mówi, po co? Ale. A w ogóle mówi, że będzie musiał pić truciznę pochlebstw, jak zostanie królem. Nie? Przyjdą do niego ludzie i będą mu kadzić. Czyli generalnie rzecz biorąc, król najczęściej słyszy dwie rzeczy. Albo narzekania, że jest winny za wszystko, nawet za to, że przysłowiowa zupa była zasłona. Albo słyszy pochlebstwa. Nie? Nie wiadomo, co gorsze. Gorsze chyba jednak są pochlebstwa. I mówi, po co? I potem mówi... Gdyby nie pompa, czyli ceremonia, nędzarz ten, któremu dzień na mozołach, noc na śnie upływa, swoją by dolą prześcignął monarchę. Czyli mówi generalnie, że biorąc jedyna rzecz, która tak na zewnątrz odróżnia króla od zwykłego człowieka, jest ceremonia koronacji. Zgadza się? Tak? No, nie był królem, został ukoronowany i co jest? I został królem. I Henryk V mówi, słuchajcie, to jest naprawdę dziwne i zastanawiające, że parę słów wypowiedzianych, parę gestów, jakieś coś założone na głowę, jakieś coś wsadzone w rękę, jakiś płaszcz założony na plecy i nagle człowiek, że tak powiem, był zwykłym, normalnym człowiekiem, miał kogo obwinić za swoje grzechy, a teraz nagle on staje się winnym wszystkiego i odpowiedzialnym za wszystko. Tak? W pewnym sensie staje się Chrystusem, ze względu na to, że my lubimy na Chrystusa wszystko zwiniać, składać, zrzucać, nie? Coś nam nie pójdzie nam tak, kto winny? Jezus, nie? Albo Pan Bóg, albo coś w tym rodzaju. I znów, tu nie tyle chodzi o niedolę bycia królem, ale Henrykowi chodzi o pytanie, słuchajcie, jak to jest, że pewna ceremonia, która w pewnym sensie jest, no cóż, kilkoma gestami, kilkoma słowami, tak wiele jest w stanie zmienić w życiu człowieka. Nie? Ten kontrast pomiędzy osobą prywatną a królem, który został zarysowany w tym fragmencie, ja całego wam nie czytałem, bo nie. Nie, ten cały kontrast... Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że Henryk V, stanąwszy się królem, użala się na swój los. Tu raczej chodzi o to, żeby ten kontrast nam wskazał na to, że jak wiele się zmienia poprzez ceremonię, która z jednej strony, można powiedzieć, jest pustą ceremonią, nie? Ale z drugiej strony człowiek, który został koronowany na króla, jak wiele się w jego życiu zmieni. A dlaczego się zmieni? Właśnie ze względu na tą jedną ceremonię, na kilka gestów, na kilka słów i na jakieś artefakty, które otrzymał przy okazji. Nie? Ale słuchajcie, nie był królem, jest królem. Był sobie zwykłym człowiekiem, teraz jest winny za wszystko. Nie mówiąc o tym, że przy okazji wszyscy mu kadzą. Więc tak naprawdę nigdy nikt mu nie mówi prawdy. Zgadza się? Nie? Król w pewnym sensie jest bardziej odcięty, odizolowany od rzeczywistości niż zwykły człowiek. Ze względu na to, że jest otoczony ludźmi, którzy zawsze coś od niego chcą. Nie? Zawsze mają jakiś interes w przychodzeniu do niego. Albo, żeby coś załatwić, albo żeby się wyżalić. Ale nas interesuje tutaj, i Henryka V, ich interesuje tutaj właśnie ta ceremonia. Słuchajcie, to jest dziwne, jakbyśmy o tym pomyśleli. Bo z innej strony my żyjemy w czasach, kiedy dla nas wszelkiego rodzaju ceremonie, rytuały są czymś, przynajmniej w teorii, przynajmniej na co dzień, czymś, z czym nie chcemy mieć za bardzo wiele wspólnego. Zgadza się? Nie, wydaje nam się, że rzeczywiście to jest pompa do niczego niepotrzebna. Może ze względu na to, że przynajmniej niektórzy z nas wychowali się w czasach, kiedy rzeczywiście te ceremonie, zwłaszcza jakieś tam akademie pierwszomajowe i tym podobne, wszyscy wiedzieli, że to jest strata czasu, wszyscy wiedzieli, że za tym niewiele się kryje, że chodzi o to, żeby tylko zamydlić ludziom oczy. Ale my generalnie rzecz biorąc jesteśmy ludźmi, którzy się bardzo oddalili od wszelkiego rytuału i od wszelkiej ceremonii. Zgadza się? Nie używamy już form grzecznościowych. Prawie nigdy, nie? Wszyscy stali się ty. Niezależnie od tego, czy są w wieku rodziców czy dziadków, wszyscy są ty. Nie? I wydaje nam się, że to zbliżenie dystansu, jakoś na tym korzystamy. Świąt już też nie obchodzimy tak, jak kiedyś obchodziliśmy. I oczywiście możemy winić za to telewizję i całą resztę, nie, ale po prostu nam się nie chce, jest wygodniej. Wydaje nam się, że te swojskie takie klimaty, które tak naprawdę są klimatami, które wynikają z tego, że nam się nie chce, że są lepsze i fajniejsze. Nie? Czy tracimy coś, czy nie tracimy? Warto się nad tym zastanowić. Idziemy na ślub i zakładamy co? Sweterek. I wydaje nam się, że o, jak to fajnie, że jesteśmy tacy luzaccy, bo na ślub przyszliśmy w sweterku, nie? Idziemy na pogrzeb i zakładamy co? Podarte, nie? I t-shirt. I wydaje nam się, że o, w ten sposób to my tacy, będąc szczerzy i autentyczni, to co robimy? Okazujemy szczególny szacunek zmarłym. Słuchajcie, nie wiem, kiedy świat dokładnie został stworzony, ale przez tysiąclecia ludzie całkiem inaczej do tych spraw podchodzili, nie? To jest jakaś choroba XX i XXI wieku, że nam się wydaje, że jak odrzucimy te wszystkie formy, ceremonie, rytuały, że jak będziemy wszystko robić od niechcenia, to będziemy szczerzy i autentyczni. Czasy Szekspira, które to są czasy? Ktoś pamięta? Jakiś XVI wiek, nie? Złoty wiek Rzeczpospolitej, czy złoty wiek dla Anglii, nie wiem. Ale słuchajcie, tam to jeszcze wszystko inaczej trochę funkcjonowało. Ba! Słuchajcie, jak spojrzymy na stare zdjęcia naszych ojców i dziadków, klepali biedę... Nie, tego nie powiem, bo to by zbyt blisko upadło. My tego nie znamy, my od tego odchodzimy. Nam się wydaje, że pomiędzy ceremonią i rytuałem, a autentycznością i szczerością jest jakiś rozdźwięk, nie? Tak, tak jest, nie? Bo to jest formą, którą my musimy przyjąć ze względu na jakieś konwenanse, a tu jest to, co bezpośrednio wypływa z naszego serca, albo kiszek, albo z czegoś podobnego. Słuchajcie, to jest prawda, że Nowy Testament na przykład mówi, nazywa wiele rytuałów i ceremonii, które znamy ze Starego Testamentu, ze Starego Przymierza, cieniem, nie? I typem. I wydaje mi się, że w przeciwieństwie do Starego Testamentu, religia Nowego Testamentu jest taką religią właśnie serca bardziej niż formy. I coś w tym jest, niewątpliwie, ze względu na to, że w Nowym Testamencie rzeczywiście widzimy jakby odejście od pewnych form, od pewnych ceremonii, od pewnych rytuałów. Ale z drugiej strony warto pamiętać o tym, że jak powiedział święty Augustyn, w Nowym Przymierzu co prawda mamy mniej i może mniej pompatycznych form i ceremoniałów i rytuałów, niemniej jednak one wciąż pozostały. Zgadza się? Mamy chrzest, mamy wieczerzę pańską, mamy wspólne zgromadzenie, które powinno zawierać przynajmniej pewne elementy, jeśli nawet nie pewną wewnętrzną logikę. Zgadza się? Mamy namaszczenie olejem tych, którzy cierpią i umierają, nie? To nie tylko Jakub o tym pisze, również uczniowie Jezusa to czynili, kiedy On ich posłał, żeby głosili Ewangelię o Królestwie Bożym. Więc mamy pewne rzeczy, pewne formy, które wciąż funkcjonują również w Nowym Testamencie. Czy one funkcjonują w Nowym Testamencie, czy w Nowym Przymierzu tylko dlatego, że my wciąż dążymy do pełni, że my wciąż dążymy do pełni zbawienia? Czy to oznacza, że jak znajdziemy się już w niebie, które notabene nie będzie naszym, nie jest naszym ostatecznym przeznaczeniem, zgadza się, bo w niebie wciąż będziemy co robić? Czekać. Pracować też, ale czekać. Na co? Na zmartwychwstanie ciała. I znów się okaże, że musimy zamknąć nasze duszyczki w ciele. No i one będą trochę inne niż te, które mamy, będą trochę bardziej podobne do Jezusowego po zmartwychwstaniu, ale to wciąż będą ciała. Nie? Co więcej, okaże się, że znów żyjemy na ziemi, która co prawda zjednoczy się z niebem, ale słuchajcie, naszym przeznaczeniem nie jest życie bezcielesne, naszym przeznaczeniem jest życie jak najbardziej cielesne, nie? Na ziemi. Będziemy może mogli przechodzić przez ścianę, ale wciąż będziemy mogli też stąpać po ziemi. Co najciekawsze jest, to to, że kiedy w ostatniej Księdze Pisma Świętego możemy zajrzeć do nieba i zobaczyć, co tam się dzieje, to słuchajcie, z czym mamy tam do czynienia? 4-5 rozdział Apokalipsy. Co one opisują? Nabożeństwo, które odbywa się w niebie, bezpośrednio przed tronem Pana Boga. Zgadza się? I słuchajcie, czy jak ono wygląda? Myślę, że warto się nad tym zastanowić. Czy to jest tak, że przyszły sobie te niezliczone rzesze i każdy sobie spontanicznie zaczął robić, co chciał? Ten se tańczył, ten se w nosie dłubał, tamten coś zaśpiewał, inny się pomodlił. Co? Słuchajcie, ja przypuszczam, że bardzo wielu chrześcijan współczesnych, gdyby się znalazło na takim nabożeństwie w niebie, powiedziałoby, a w nosie to mam, nie? Pompa, ceremoniał, tu trzeba wstać, tu trzeba usiąść. Trzeba robić to, co inni robią, a inni robią to, co każe nam mistrz ceremonii. Gdzie tu jest wolność i swoboda? Gdzie tu jest miejsce na szczerość i autentyczność? Na fajność? To nie ma żadnej fajności w tym wszystkim, nie? To jest normalnie jak obóz Hitlerjugend albo coś takiego. I powiedzą nie. Chyba jednak w piekle będzie lepiej, nie? Bo w piekle to każdy będzie robił to, na co ma ochotę. Zgadza się? No tak. A słuchajcie, ja wam mówię, w piekle każdy będzie robił to, na co ma ochotę. Także zastanówcie się jeszcze, macie chwilę, macie szansę, nie? Może mimo wszystko nie należycie do wybranych, więc kto wie, może wam się uda. Słucham? Zimno nie będzie, nie? Słuchajcie, no skąd wiemy, że w piekle każdy będzie robił, co chce? Co będzie chciał? Nie tylko z Dzienniczka Siostry Faustyny, ale także z Księgi Sędziów. Nie? Słuchajcie, Księga Sędziów jest bardzo fajną księgą i dlatego ją studiujemy we wtorki, chociaż już niedługo nam zostało, niedużo nam zostało, ze względu na to, że słuchajcie, to jest obraz naprawdę rozkładu, rozpaczy, tragedii, upadku, zła, które coraz bardziej wdziera się w życie ludu Bożego. I słuchajcie, jedna fraza podsumuje to wszystko. Tłumaczy nam, dlaczego tak się stało. Bo każdy robił to, co chciał. Ponieważ nie było króla w Izraelu. Nie? Także przemyślcie się, zastanówcie się, czy chcecie uczestniczyć w niebie, w nabożeństwie, gdzie, że tak powiem, jest tak ordnung jest. Nie? Czy chcecie raczej być w innym miejscu, gdzie będziecie robić dokładnie to, czego zapragnie wasze serce. Zawsze i wszystko. Nie? Słuchajcie, można by się nad tym zastanawiać, dlaczego potrzebujemy tego. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, ale słuchajcie, no, wystarczy pomyśleć o Panu Bogu w Trójcy Jedynym. Zgadza się? I oczywiście, kiedy patrzymy na Pana Boga w Trójcy Jedynego, to wiemy, że Ojciec chce tego, co Syn, Syn chce tego, co Ojciec, oni razem chcą tego, co Duch, a Duch chce tego, co... Jest między nimi autentyczna harmonia, zgadza się? Nie ma jakiejś różnicy zdań. Ale z drugiej strony, do czego to prowadzi? No, oczywiście do wspólnoty, do jedności, do harmonii, do tego, że razem coś czynią i zawsze, kiedy coś czynią, to czynią to razem. Kiedy jeden coś czyni, czyni to w zgodzie z innymi. I być może my osiągniemy kiedyś taki moment, stan, kiedy między nami też będzie taka harmonia. Nie? Najwyraźniej, kiedy się znajdziemy w niebie, jeszcze tam nie będziemy. Być może to rzeczywiście będą autentyczne pragnienia naszego serca, ale słuchajcie, skąd się biorą pragnienia naszego serca? Jak? Słucham? Z reklam się biorą, bardzo dobrze, nie? Pragnienia naszego serca. Człowiek sobie obiecuje, że wieczorem już nic będzie jadł, a tu mu puszczą reklamę hamburgera i mówi, o nie. I koniec, nie? I przegrywa walkę. I co? I idzie do McDonalda. Słuchajcie, tak niestety jest, nie? A ewangelista Jan mówi w liście swoim pierwszym o pożądaniu oczu, pożądaniu czego jeszcze? Tam są jakieś trzy rodzaje pożądania. Słuchajcie, wciąż będziemy potrzebowali, żeby ktoś nam powiedział, co, kiedy, jak mamy robić. I to nie powinno nas dziwić. I tak pokrótce, skąd to się bierze? Drugą osobą Trójcy Świętej jest Słowo. Zgadza się? Czyli język. Czym jest język? Słuchajcie, język jest strasznie faszystowską strukturą, nie? I w ogóle wymysłem. Ze względu na to, że język kieruje się czym? Zasadami, regułami. Nie? Pozamieniacie przecinki i już coś innego będzie. Pozamieniacie jakieś inne znaki interpunkcyjne albo je usuniecie, i w ogóle nie za bardzo będzie wiadomo, o co chodzi. Poprzestawiacie słowa, zmienicie intonację. Słuchajcie, język jest jedną z najbardziej faszystowskich naprawdę fenomenów w życiu człowieka. Bo jeśli potraktujemy go ze swobodą, to co? To zniszczymy go, nie? Jeśli zaczniemy używać, wydawać dźwięki zgodnie z pragnieniem naszego serca, jak się komu chce, to z czym będziemy mieli do czynienia? No, bez przesady. Mam nadzieję, że mikrofon tego nie wychwycił. Ale słuchajcie, no o to chodzi, nie? O to chodzi. Słowo stworzyło ten świat. Ten świat jest jakby odbiciem tego słowa. Dlatego posiada pewne struktury, dlatego ma pewien porządek. Dlatego my, kiedy mówimy, powinniśmy dbać o to, jak mówimy, nie? Kto z was lubi C.S. Lewisa? C.S. Lewis. Słuchajcie, C.S. Lewis powiedział, że pierwszą oznaką upadku cywilizacji jest co? Niechlujne wysławianie się. Nie? Dlaczego? No wiadomo, uczył angielskiego, belfrowie, jak to się odmienia? Tak mają, nie? Co? Ale słuchajcie, to nie do końca tak jest, że on tam wykładał literaturę angielską i po prostu miał zwichnięcie na tym punkcie. Coś w tym jest, ze względu na to, że drugą osobą Trójcy Świętej jest Słowo. Jest język, który posiada pewną strukturę, nie? Które Syn Boży, zgadza się. Nie tylko ten świat, w którym żyjemy, został uporządkowany przy pomocy tego języka, opisany przy pomocy tego języka, jego struktura odpowiada w strukturze tego języka. Na dodatek jeszcze to Słowo stało się ciałem po to, abyśmy my do niego się upodobnili. Nie? My mamy stawać się podobni do Słowa. Dlatego, słuchajcie, dlatego Słowo, zwiastowanie Słowa no, jest tak bardzo ważne w chrześcijańskiej religii, zgadza się? I to nie byle jakie Słowo, ale to konkretnie Słowo, nie? Dlatego wszystko zaczynamy od tekstu Pisma Świętego i do tego tekstu wracamy. Nie zawsze go rozumiemy, czasami go... Czasami źle go interpretujemy, czasami mamy problemy z właściwym odnalezieniem tego zamysłu, który krył się w tym Słowie, ale niemniej jednak staramy się i dążymy do tego, żeby jednak Słowo Boże, Pismo Święte było dla nas punktem odniesienia i także punktem powrotu we wszystkich naszych rozważaniach na temat nabożeństwa, na temat naszego życia. Słuchajcie, dlatego już sam ten fakt wskazuje, że potrzebujemy pewnej organizacji, pewnego uporządkowania, pewnej struktury po to, żeby w ogóle życie było możliwe, nie? Ze względu na to, że my żyjemy w świecie, który już sam, niezależnie od tego, czy my chcemy, czy nie chcemy, posiada tę pewną strukturę, a co najciekawsze jest to, że struktura naszego życia, nie? Powinna być poukładana, uporządkowana przez to samo słowo, przez ten sam język, przez tą samą mowę, które nadało kształt światu, w którym żyjemy, w rzeczywistości, w której żyjemy, nie? Na tyle, na ile te dwa będą ze sobą harmonizować, na tyle będzie nam się dobrze żyło, będzie nam się powodziło. I w końcu być może doznamy chwili szczęścia, nie? Chwile szczęścia to są właśnie te momenty, kiedy te dwie rzeczywistości zaczynają rezonować razem z sobą. Ale kiedy to się dzieje? Kiedy nasze osobiste życie jest poukładane, uporządkowane według tego samego słowa, które nadało strukturę rzeczywistości, w której żyjemy, nie? To są te mistyczne momenty, bardzo króciutkie, szczęścia prawdziwego, nie? Które czasami jesteśmy w stanie zaznać. Jak to się ma do ceremonii i do rytuału? Słuchajcie, ceremonie i rytuały mają jakby dwie rzeczy w sobie, dwie cechy, dwa elementy. Po pierwsze, są jakby skondensowanym przekazem, nie? Są jakby skondensowanym komunikatem. Są wysoce symboliczne. Dlatego nasze nabożeństwo jest właśnie takie, nie? Nabożeństwo jest pewnym ceremoniałem, jest pewnym rytuałem, który przychodzimy niedziela po niedzieli. Dlaczego? To już o tym mówiliśmy, nie? Te porządek ofiar i cała reszta, nie? Nie sami sobie to wymyśliliśmy. Ale są nabożeństwa jako ceremonią jest pewnym skondensowanym przekazem, jest skondensowanym komunikatem. Dlatego jest wysoce symboliczne. Oczywiście najlepiej zrozumieć, o co tutaj chodzi, poprzez analogię. Nie wiem, czy ktokolwiek z nas był świadkiem koronacji króla. Chyba nie, może w telewizji. Ale wszyscy oglądaliśmy ślub Meghan. Nie? Jak się nazywa jej mąż? Meghan. Karol? Karol? Harry. Harry. Wiecie, że Harry jest nieślubnym dzieckiem księżnej Diany. To taki wątek poboczny. Nie wiem, czy wiecie, ale teraz już wiecie. W każdym razie, przez analogię do ceremonii na przykład ślubnej jesteśmy w stanie zrozumieć, o co chodzi w nabożeństwie, nie? Ze względu na to, że ceremonia ślubna jest czymś bardzo podobnym. Po pierwsze jest ceremonią, zgadza się? Po drugie jest ceremonią, do której ludzie się przygotowują i która odpowiada pewnym konwenansom, zgadza się? Mamy pewne oczekiwania, ale te oczekiwania są podyktowane czym? No wszystkimi innymi ślubami, w których uczestniczyliśmy, nie? Zazwyczaj próbujemy coś tam poprawić w tym, co widzieliśmy, nie? Wprowadzamy nasze autentyczne, oryginalne, wyjątkowe elementy. Zwykle to się źle kończy, nie? Oczywiście, więc odradzam, ale generalnie rzecz biorąc, to się odbywa według ustalonego schematu. Dlaczego? Dlaczego w ceremonii ślubnej, ceremonia ślubna musi się kierować pewnym schematem? Dokładnie. Żeby było wiadomo, o co chodzi. Bo gdyby ktoś sobie wymyślił ceremonię ślubną tak całkiem na nowo, żeby ona była całkiem inna niż te wszystkie pozostałe, to ludzie by się zeszli, albo i nie, bo kto wie, czy by zrozumieli, o co chodzi w zaproszeniu, nie? Potem by w czymś uczestniczyli, w ogóle nie mieliby za bardzo pojęcia, o co chodzi. I co? Czy to byłaby ceremonia ślubna, czy nie? No średnio, nie? Średnio ze skazaniem, że raczej nie. Słuchajcie, to znów, pomyślcie też przez analogię do języka. No tak, ale skąd wiemy, że doszło do ślubu? Nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Słuchajcie, chcesz ją tak, chcesz go tak. To nie jest jeszcze ślub. Może w jakichś innych kulturach, że tak powiem, nie wiem, w marsjańskiej albo jakiejś takiej, nie? Ale widzicie, tu dochodzimy do tego, że musi być jeszcze jakiś świadek albo świadkowie. I to nie byle jaki, nie? Bo ktoś, kto ma prawo ogłosić mężem. Słuchajcie, no gdybym ja wziął, kogo mogę wziąć za przykład? Załóżmy, że przychodzi jakaś Balbinka i jej Jacek, nie? Przychodzą do mnie i mówią, chcemy wziąć ślub. A ja mówię, ale fajnie, nie? A mówią, no to dawaj, nie? Chcesz go? Tak. Chcesz go? Tak. Nie, ją. Tak. Jesteście mężem i żoną. Czy to byłby ślub? Nie. Dobrze, ja nawet, że tak powiem, na mocy polskiego prawa nie mam prawa udzielać żadnych ślubów, które mają za sobą, pociągają co? Skutki jakie? Prawne, nie? A jeśli jakiś ślub nie pociąga za sobą skutków prawnych, to co? Czy jest ślubem, czy nie jest ślubem? Jest konkubinatem być może, gdzie w polskiej kulturze instytucja konkubinatu nie za bardzo funkcjonuje, nie? Generalnie rzecz biorąc, tak się nazywa kogoś, kto żyje na kocią łapę, nie? Ale jaka jest różnica między tym, kto po prostu tak sobie żyje na kocią łapę, a żyje na kocią łapę, ponieważ, nie wiem, dziadek Mróz ich pobłogosławił. Słuchajcie, dla nich jest przeogromna, nie? Ale potem jak przyjdzie do spłacenia długów, to się okazuje, że ja tej pani nie znam, nie? Ja tego pana też nie znam. A dziadek Mróz nie istnieje. Słuchajcie. Elvis, wiecznie żywy. Nie, to chyba w Las Vegas. Las Vegas. Do Reno wszyscy zawsze jeżdżą, nie? No dobra. Ale słuchajcie, tak żeby to jakoś doprowadzić z powrotem do tego Henryka V i jego koronacji. Po pierwsze, ceremonia musi się kierować pewnymi zrozumiałymi, utartymi konwenansami, schematami, nie? Tak jak powiedział Dawid, żeby było wiadomo, o co chodzi, nie? Żeby było wiadomo, w czym uczestniczymy, żeby było wiadomo, ku czemu to zmierza, nie? Mówiliśmy już, skąd my czerpiemy nasze schematy, nie? Ale dzisiaj mi chodzi o to, żebyśmy lepiej zrozumieli na takim trochę wyższym poziomie, nie? Dlaczego nam to jest w ogóle potrzebne? Bo inaczej możemy się zebrać, ale to nie będzie nabożeństwo, nie? Generalnie rzecz biorąc, warto by się zastanowić nad tym, co sprawia, że zgromadzenie ludzi wierzących jest nabożeństwem. Dlaczego naszych wtorkowych spotkań nie nazywamy nabożeństwem? Co? Bo inny przebieg ma, nie? Bo inną nazwę nadajemy. Słuchajcie, pewna forma musi być, żeby ona komunikowała, nie? Że tak, teraz uczestniczymy w tym i w tym. Ponieważ Henryk V uczestniczył w ceremonii własnej, koronacji, nie? Forma ze względu na konwenans była dla wszystkich znana i zrozumiała, więc w związku z tym nikt nie miał wątpliwości. O, to teraz ten jest tym gościem, którego mogę obwinić za to, że moja żona ma zły humor dzisiaj rano, nie? Bo gdyby ta ceremonia przebiegła w jakiś inny sposób, no to sorry, to już nie można by było Henryka V obwinić za zły humor żony. Albo za coś jeszcze innego, nie? Jeszcze gorszego. Mówię, forma, porządek musi odpowiadać pewnej intencji, nie? Musi odpowiadać zamysłowi, musi odpowiadać celowi. Jeśli jest inna forma, to komunikujemy coś innego, nie? Gdyby forma tej koronacji była inna, na przykład przyjęła formy przyjęcia bożonarodzeniowego, to co? Czy Henryk V zostałby królem? No nie. Dlaczego nie? Bo to by była inna uroczystość, bo to by była inna ceremonia, inny rytuał i to by się wszystko czymś innym skończyło, nie? Koronacja jest koronacją, wymaga swojej własnej formy. Urodziny są urodzinami, wymagają swojej własnej formy. Ślub jest ślubem i wymaga swojej własnej konkretnej formy. Oczywiście te formy mogą być mniej lub bardziej podyktowane, nie wiem, historią, kulturą, zwyczajami. Nie o tym dzisiaj mówimy, nie? My chcielibyśmy, żeby ona jak najbardziej odpowiadała schematom, które znajdujemy w Piśmie Świętym, no ale nikt nie powinien wątpić w to, że odpowiednia forma musi być, nie? Bo inaczej nie będzie tego, co chcielibyśmy mieć. Ale druga rzecz i ostatnia rzecz dzisiaj, na którą chcę zwrócić uwagę. Słuchajcie, Henryk V został poddany ceremonii koronacji i co się z nim stało? Został królem. Wcześniej nie był królem, potem był królem. Tak samo będzie, miejmy nadzieję, z Dawidem i z Pauliną, nie? Przejdą przez ceremonię śluby i co się okaże? Że wcześniej mieliśmy co, co?
Się okaże, że mają ten wspólny majątek.
I się okaże, że ten, że panna zostaje żoną, a kawaler zostaje mężem. I słuchajcie, co jest jeszcze ciekawszego, to jest to, że żadne z nich w żadnym wypadku nigdy więcej nie będzie ani panną, ani kawalerem. Nie? Jak się rozwiodą, to będą rozwodnikami. A jak jedno z nich umrze, nie daj Boże, to będzie wdowa albo wdowiec. Nie? Ale nigdy żadne z nich nie stanie się na powrót tym, kim było przed ślubem. Panną czy kawalerem. Zgadza się? Słuchajcie, na tym polega magia i moc ceremonii. Oczywiście przy spełnieniu odpowiednich warunków, nie? Musi być odpowiednia forma, musi być odpowiednia intencja i tak dalej, i tak dalej. Czasami warto też, żeby byli świadkowie, ale ceremonie sprawiają, że stajemy się innymi ludźmi, nie? Stajemy się kimś innym, kimś nowym. Przyjmujemy w pewnym sensie nową naturę. Nasze życie już nigdy nie będzie takie, jakie było wcześniej. Nie? I o tym dotyczy, tego dotyczy ten fragment z Henryka V, Szekspira, gdzie no, przeszedłem pewną ceremonię, która może trwała godzinę, może trzy, albo może pół dnia i nagle wszystko się w moim życiu zmieniło. Nie? Słuchajcie, kiedyś przez tysiące lat, setki pokoleń ludzi rozumiało to. Nie? Dla nas jest to coraz mniej zrozumiałe. Nie? Nam się wydaje, że właśnie ta cudowna wolność chrześcijańska polega na tym, żebyśmy wyzwolili się. Tak.
Ale dzieci rozumieją, bo ja mogę podać przykład Karola, jak on mówi, na kościele, na tak zwanym nabożeństwie i ono trwało dosyć długo, skończyło się to nabożeństwo, a Karol nam zadał pytanie, mamo, kiedy będzie nabożeństwo?
Karol nie był jedynym dzieckiem, które zostało zwichnięte i skrzywione przez rodziców, bo co najmniej dwie inne osoby mi takiej historii opowiadały, nie? Słuchajcie, niewątpliwie tu dużą rolę odgrywa nasze przyzwyczajenie, nasze wychowanie, nie? Które sprawia, że albo przyjmujemy pewne formy, albo też reagujemy na nie i je odrzucamy, nie? Wielu z was to są byli rzymskokatolicy i do tej pory, że tak powiem, wasze myślenie na temat nabożeństwa i liturgii i formy i ceremonii w życiu chrześcijanina jest naznaczone przez wasze pozytywne lub negatywne doświadczenia z waszego dzieciństwa związane z waszym rzymskokatolickim wychowaniem. Zgadza się? W skrajnej formie to oznacza kompletną negację, która oznacza, że jesteśmy wciąż niewolnikami starej formy, tylko nasza wolność w naszym mniemaniu polega na czym? Na odrzuceniu wszystkiego i robieniu wszystkiego przeciwnie, nie? Ale słuchajcie, to jest czysta reakcja, nie? W tym momencie jesteśmy reakcjonistami, w tym momencie nie ma w naszym myśleniu tak naprawdę refleksji żadnej nad tym, nie? Bo wszystko, co robimy, to reagujemy. Akcja i reakcja. Inni z kolei być może przestali być rzymskimi katolikami ze względu na, z jakichś innych względów, nie? Nie dlatego, że ich oburzała pompa, ceremonia i cała reszta. I tacy, co chcieliby zrobić? Niekoniecznie zmieniać formę, tylko zmienić treść. Oczywiście te dwie rzeczy muszą jakoś ze sobą harmonizować, nie? Forma pobożności i treść pobożności. To oznacza, że niekoniecznie jesteśmy w stanie zachować wszystkie elementy rzymskokatolickiego nabożeństwa, jeśli chcemy w jakiś sposób dokonać przemiany naszej pobożności. Zgadza się? Nie? Jedno kształtuje drugie, a drugie kształtuje jedno. Dlaczego o tym w ogóle mówiliśmy? No i koniec. Dlaczego o tym w ogóle mówiliśmy? Tak, ze względu na to, że słuchajcie, nie ma życia bez ceremonii. Nie? Albo będziemy mieli takie, albo inne. Nie, ze względu na to, że bardzo często nawet ten taki autentyzm i szczerość i spontaniczność wypływająca z głębi serca i kiszek, do czego prowadzi prędzej czy później? Nawet nie chaosu. Słuchajcie, życie nie znosi chaosu, nie? Słuchajcie, no, znaliście na pewno jakichś hipisów, jakichś panków, jakichś squattersów i innych, nie? Jeśli chcecie być jednym z nich i wszyscy oni twierdzą, że ich kultura to jest wyraz czego? Szczerego serca i autentycznego pragnienia wolności. Dokładnie, nie? Dokładnie o to chodzi. Nie? Musisz się wpisać w pewien dany kod kulturowy, jeśli chcesz przynależeć do tej kultury. Amen.
I teraz, nawet jeżeli teraz przyjmujemy Boga jako swojego Pana i chcemy do Niego należeć, to też powinniśmy nawet zadać uchwałę, że w jakimś porządku i obrządku.
Amen. Amen.
To może być tak dlatego.
Nie, no niewątpliwie też tak dlatego. I w związku z tym niekoniecznie powinniśmy mówić, że kiedy stajemy przed Panem Bogiem, to najważniejsze jest co? To, co wychodzi z naszego serca, ze względu na to, że co wychodzi z naszego serca? Po pierwsze, czasami wychodzi z niego zgnilizna. Jezus mówi, słuchajcie, nie to, co wchodzi, ale to, co wychodzi, was kala. A z drugiej strony, żeby to, co z naszego serca wychodzi, było autentycznie wielbiące Pana Boga, to jaki musi być spełniony warunek? No musimy je poddać obróbce, nie? W jaki sposób poddamy je obróbce? Jakie ramy? Gdzie znajdziemy te ramy?
W Słowie Bożym.
W Słowie Bożym, nie? I gdzie jeszcze? Amen. Nie? Słuchajcie, koniec końców to jest jeden z głównych celów nabożeństwa, nie? Które wygląda trochę inaczej niż na przykład wtorkowe grupy, czy biwak męski, czy coś innego, nie? Wszystkie są spotkaniami ludzi wierzących z kościoła, nawet jednego i tak dalej, nie? Ale one, ze względu na to, że one mają inny cel, a już nabożeństwo jest jakby kwintesencją tego, nie? Jest jakby skomasowane z ceremonią wysoce symboliczną, nie? Dlatego ona kształtuje, wyznacza pewne podstawowe, fundamentalne ramy dla naszej pobożności, codziennego życia, naszego myślenia o Panu Bogu i tak dalej.
Jest tak, że nabożeństwo nie powinno na przestrzeni wieków, nawet 1000 lat, się zmieniać, tylko ono w jakiś
Tak. Problem jest taki, nie, że tak powiem, tutaj opinie się bardzo różnią na temat tego, jaki schemat znajdujemy, nie? Ale z drugiej strony, słuchajcie, minął czas. Będziemy kontynuować za tydzień. No to zależy, nie? To zależy. Ale generalnie rzecz biorąc nie. Nie, chodzi, słuchajcie, o coś jedno. Poddając się ceremoniom, ich forma musi odpowiadać intencji, zgadza się? Celowi, komunikatowi. To jest jedna rzecz. A druga, kiedy uczestniczymy w pewnych ceremoniach, coś się z nami dzieje, nie? One same w sobie mają pewną moc sprawczą. Zgadza się? No tak. No ślub, koronacja i tak dalej. Nie, co myślę jest dość ważnym, nie wyjaśnia nam bardzo wiele na temat tego, jak one mają wyglądać, nie, ale jakby wyjaśniają nam, po co w ogóle one są w naszym życiu. Ale naprawdę, musimy już kończyć. Słuchajcie, świat się jeszcze nie kończył, wrócimy do tematu i będziemy kontynuować.